Bardzo dziękuję za kolejne zaproszenie. Mam nadzieję, że nie będzie to przyczyną tego, że się znudzicie kiedyś tym gadaniem. Może zaczniemy, że tak powiem, od wodotrysku, który chwilę później skrytykuję. Kiedy się witamy tutaj w Polsce, to wypowiadamy takie piękne słowa: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To może spróbuję nauczyć, bo wy jesteście specjalistami od języków, to może was spróbuję nauczyć tego samego w języku kiswahili, którym się posługiwałem przez 15 lat w Afryce, a brzmi to Tumsifu Jezu Chrystu, na co się odpowiada milele na milele amina. Spróbujemy powtórzyć. Tumsifu Jezu Chrystu. Milele na milele amina. To jest dokładnie to po polsku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tumsifu Jezu Chrystu. Milele na milele amina. To właśnie zacząłem od czegoś takiego wodotrysku, który sam uważam, że no dobry jest być może dla młodzieży szkolnej, ale których nie powinno się nadużywać, bo chciałbym w dzisiejszym tym słowie tej konferencji troszeczkę w szerszym kontekście umieścić sprawę misji. Wprawdzie ja nie jestem misjologiem, czyli specjalistą od misji, jestem misjonarzem, byłem już misjonarzem, ale wydaje mi się, że my mamy takie nieprawidłowe, niewłaściwe rozumienie tego słowa misję. My obejmujemy to zazwyczaj, kojarzy nam się to tylko z jedną formą misji, jaką jest ta misja ad gentes, czyli misja do pogan. I kiedy wypowiadamy słowo misję, to nam się to kojarzy o takie egzotyczne kraje w Afryce, w Ameryce Południowej, gdzieś tam na tej Nowej Zelandii, czy na Gwinei, Papua Nowa Gwinea i tak dalej. To jest tylko bardzo niewielkie, wąskie, zawężone rozumienie słowa misję. Od czego w ogóle rozpoczyna się misja Kościoła, czyli to posłanie Kościoła? Są dwa momenty w Piśmie Świętym, które są początkiem tej misyjności Kościoła. Pierwszy moment to są słowa Chrystusa wypowiedziane tuż przed niebowstąpieniem. Oto ja was posyłam, idźcie na cały świat, głoście wszystko, co wam powiedziałem, chrzcząc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I tu Chrystus wcale nie mówi o tych misji do pogan, bo to się samo przez się rozumiało, świat ten cały półpogański. I drugim momentem rozpoczynającym tą misyjność Kościoła jest zesłanie Ducha Świętego w Wieczerniku, gdzie Duch Święty udziela mocy apostołom, żeby wreszcie zaczęli głosić Słowo Boże, żeby zaczęli głosić to, co my dzisiaj nazywamy kerygmat. I znowu nie ma tu wcale mowy o jakichś tam egzotycznych krajach, o egzotycznych ludach. Tak się stało w rzeczywistości, bo w pierwszej wieki chrześcijaństwa no to Kościół jest cały misyjny. Kościół głosi kerygmat, czyli tą prawdę o zmartwychwstaniu, o zbawczej miłości Boga do człowieka, głosi no gdziekolwiek jest. Tak się później stało w miarę rozwoju Kościoła i tego, jak Kościół znalazł się w takiej uprzywilejowanej pozycji, że zaczęto myśleć o misji do pogan, do tych, którzy jeszcze są poganami. I zaczęło się to gdzieś w okolicach średniowiecza, późnego średniowiecza, to zaczęły się misje franciszkańskie, dominikańskie. Później mamy misje Ignacego Loyoli, jezuickie. Później mamy wiek XVIII i XIX, ogromne te zgromadzenia. To był boom zgromadzeń misyjnych. W ramach tego boomu również moje zgromadzenie, Salwatorianie, powstali dosyć późno, w 1882 roku i pierwszym takim miejscem, gdzie założyciel posłał swoich współbraci, było Assam w Indiach. Ale to jest tylko specyficzne rozumienie. Dzisiaj właśnie w XXI roku trzeba powiedzieć, w XXI wieku trzeba powiedzieć, że to rozumienie misji jako misję ad gentes powoli się kończy. Co więcej, zmienia się niejako w taki bardzo paradoksalny sposób. Bo gdzie teraz mamy największą liczbę pogan? W Europie. Kiedy ja uczyłem studentów, bo moja misja głównie polegała na tym, że uczyłem w Afryce kleryków, przygotowywałem ich do święceń. To i przyjechałem do Polski, to pytali się mnie ludzie, co ty tam robisz? Ja mówię, no uczę przyszłych misjonarzy, którzy tu przyjadą na misję do Europy. I tak się dzieje. W Polsce mamy już kilku księży, którzy pracują na przykład w diecezji tarnowskiej. Mamy dwóch księży Kongijczyków z obecnej Republiki Demokratycznej Konga. Kiedy ja tam pracowałem, to była wtedy Zair się to nazywało. Oni pracują to nawet niedaleko, w takiej miejscowości, tu w Brzegach jest jeden z tych księży, który pracuje, jest Kongijczykiem czy Zairczykiem. Ale w takich krajach jak Francja, jak Belgia, jak Anglia, no to jest coraz większa ilość tych właśnie Afrykańczyków pracujących w Europie jako misjonarze. Mam takiego kolegę, z którym rozpoczynałem swoją pracę w Zairze ówczesnym, na początku lat 90. I on mi kiedyś przysłał zdjęcie z takim podpisem, że duszpasterze, to oni są misjonarzami Ducha Świętego, nazywają się tak popularnie duchacze, mają seminarium tu w Polsce w Bydgoszczy. I tam było podpisane duszpasterze, misjonarzy Ducha Świętego pracujący w Europie. I tam na tym zdjęciu na 60 księży był tylko jeden biały, wszystko reszta czarne. No rzeczywiście Europejczycy. No. To są misjonarze, którzy pracują w tej chwili w Europie. I teraz wracając do tej głównej idei, te misje, o których my myślimy przeważnie, mając na myśli właśnie te egzotyczne kraje, te odległe kontynenty, to właściwie jest już przeszłość. Misje rozpoczynają się i to coraz bardziej zdecydowanie rozpoczynają się właśnie tutaj, u nas, w naszych europejskich krajach. Francja jest totalnie pogańska, praktycznie pogańska. Belgia, Holandia to są kraje, w Holandii na przykład kilka miesięcy temu wyczytałem, zamknięto 93% kościołów, bo nie ma ludzi. Biskupi po prostu zamknęli 93% kościołów. Czyli na 100 kościołów 93 zostały zamknięte. Sprzedają, rozdają. No i dlatego trzeba sobie zmienić troszkę to myślenie na temat tych misji, bo to jest dla nas pewnego rodzaju wyzwanie. Sobór Watykański II już w latach 60., 70. Powiedział właśnie w tej konstytucji o Kościele w świecie współczesnym, powiedział takie bardzo nośne zdanie: Kościół cały i wszędzie jest misyjny. Kościół nie jest tylko misyjny tam w tych egzotycznych krajach, w tych egzotycznych krainach. Kościół jest cały i wszędzie i zawsze misyjny. Misjonarze to nie tacy egzotyczni ludzie jak ja, taką brodę miałem, tu gdzieś będzie na jakimś tam zdjęciu. To my wszyscy jesteśmy misjonarzami w środowisku, w którym żyjemy. I teraz trzeba zrozumieć tą istotę, na czym ta misyjność polega. I tutaj w odniesieniu, czy na przykładzie właśnie tego stosunku, czy rozumienia, niewłaściwego rozumienia misji ad gentes, postaram się pokazać, że my w naszym życiu codziennym też mamy taką niewłaściwą ideę tego naszego misyjnego powołania. W stosunku do tych misji ad gentes pojawia się taka idea, czy właściwie takie obecne są dwa możliwe sposoby rozumienia tej misji. Pierwszy to jest trochę taki turystyczno-egzotyczny. O misję to taka egzotyczna przygoda, pokazuje się je oczami najczęściej właśnie takich reporterów z National Geographic czy z Discovery, tam gdzie się pokazuje te egzotyczne strony. I myśmy też mieli takich i do dzisiaj, bo moje zgromadzenie prowadzi taki apostolat misyjny, czy właściwie taki wolontariat misyjny Salvator. Nawiasem mówiąc, z tego wolontariatu misyjnego Salvator, do niego należała ta Helenka Kmieć, która zginęła w Boliwii. No i przychodzą ludzie, którzy, no chciałbym pojechać na 2 miesiące na misję. A po co? No bo to takie egzotyczne, ekscytujące, to takie podniecające. No to proszę się zgłosić do biura turystycznego, to nie tu. Nie ma misji na 2 miesiące. Nie ma misji dla przygody. To jest nieporozumienie. I my też mamy taki stosunek, no ja jestem uczniem Chrystusa, bo to jest ekscytujące, bo to jest podniecające, bo tego, no ale właściwie to tak na co dzień niewiele umiem zrobić, czy niewiele umiem przekazać i no tak się w tym ekscytuję, bo jestem uczniem Chrystusa, bo mnie to podpala, bo to mi daje takiego właśnie poczucie takiej no uniesienia i tamtem gdzieś jeszcze jakieś te endorfiny się tam gdzieś wydzielają i to jest nieporozumienie. Misjonarzem i to tym tam ad gentes i tym tutaj jest się przez całe życie. I to nie przez podniecenie, nie przez fajerwerki, tylko po prostu przez takie świadczenie. To jest właśnie ten kerygmat. Świadczenie na co dzień tego, że jestem uczniem Chrystusa. We wszystkiej i w każdej sytuacji. Kościół cały jest misyjny. Wszędzie i zawsze. Drugie takie fałszywe rozumienie misji to jest rozumienie takie naiwno-pobożnościowe. Też mieliśmy takich specjalistów, którzy, no ja bym chciał pojechać na misję, tamtego bym chciał pracować, nawet i rok czasu. No dobrze, a co tam będziesz robił? Co umiesz? No będę głosił Chrystusa. A jaki jest nasz język? No mówię po polsku, No a jak to tego Chrystus będziesz głosił, tego Chrystusa? Przecież oni tam nie rozumieją polskiego. No to Pan Bóg pomoże, oni zrozumieją. To Pan Bóg przetłumaczy. No. Nieporozumienie. I dlatego na przykład w tym wolontariacie misyjnym Salvator, czy nawet ja, jak pamiętam, jak pracowałem w Tanzanii, tam mieliśmy kilku takich wolontariuszy, zawsze mówiliśmy, pierwszą podstawową rzeczą, że jest, musisz znać język, żeby się dogadać, bo w przeciwnym przypadku będziesz kłopotem i będziesz sprawiał zaambarasowanie, bo misjonarz będzie cię musiał tłumaczyć gdzieś tego, to no ja nie potrzeba takiego misjonarza czy pomocnika jak ty, bo on sobie bez tego poradzi. Trzeba znać po prostu jakiś język, już nie mówię te języki lokalne, bo to się uczy tam na miejscu, ale język no tym, który w świecie są, w którym się operuje, to jest angielski, francuski, hiszpański, bo to są najbardziej popularne. Bez tej znajomości języka no nie ma się co wybierać gdziekolwiek, bo to jest absurd. No będę grzebał po słownikach, tam teraz są takie te translatory na smartfonach, to tam będzie stukał tamtego, to już to tam Chrystusa nie pogłosi taką metodą. I druga rzecz, nie jedzie się tam właśnie po to, żeby głosić Chrystusa. To jest nieporozumienie. Ja się zgadzam, misja to przede wszystkim głoszenie kerygmatu. Ale nie słowami. To już święty Franciszek z Asyżu w XIII wieku mówił do swojego współbrata, mówi, co, teraz idziemy głosić misję na miasto. No i ten Franciszek taki uradowany, cały tego, przygotował się odpowiednio do tego, a Franciszek mówi, no to ubierz habit. A no to dobrze ubrał. Poszli na miasto, przyszli z powrotem tego i nic nigdzie nie powiedzieli, a Franciszek zdziwiony mówi, a gdzie my mieliśmy tę misję głosić? No głosiliśmy. No ale nic żeśmy nie powiedzieli. Mów tylko wtedy, kiedy już nic innego nie będzie działało. Pierwszą rzeczą jest głoszenie misji słowem, życiem, nie słowem. Czyli jak jadę tam, ci ludzie, którzy piszą, no coś musisz umieć robić. Jesteś szewcem, jesteś mechanikiem, znasz się na tym, czy na tym, czy na tym, no coś musisz umieć robić. Ja pamiętam, jak nauczyłem się już języka swahili w Zairze na tyle, że mogłem się nim posługiwać, no mieliśmy takiego sekretarza w kancelarii parafialnej, tam siedział całymi dniami, no dobry, świątobliwy człowiek, nazywał się do dziś, pamiętam, Józef Kambol. I no, taką pierwszą miałem mszę świętą w języku swahili, powiedziałem kazanie. I ten Józef przyszedł do mnie i mówi, no wiesz co, tak mówiąc, tłumacząc to na nasze, no ty wiesz co, no ty masz gadane. Ale my popatrzymy, jak ty żyjesz. Gadane to nic. Gadane nie ma żadnego znaczenia. Głoszenie, jadę głosić Chrystusa, to jest takie pobożnościowo-naiwne rozumienie misji, które nie ma żadnego absolutnie wydźwięku znaczenia w rzeczywistości. Ja się zgadzam, że misjonarz to nie jest pracownik socjalny udzielający pomocy charytatywnej tym biednym ludziom. Za chwilę pokażę taką, powiedzmy, tą prezentację, którą zazwyczaj pokazuję dzieciom w szkole. Ale bez tego, bez tej pracy takiej normalnej, życia wśród tych ludzi, moje słowo nie ma żadnego znaczenia, jest absolutnie puste. To święty Paweł mówi w liście do Koryntian. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, jestem jak miecz brzęczący albo cymbał brzmiący. To święty Jakub mówi w swoim liście. Wiara bez uczynków jest martwa. Jeśli ktoś przyjdzie do ciebie, jest głodny, spragniony, potrzebie, a ty mu powiesz, idź, ogrzej się, najedz się, a nie dasz mu tego, czego potrzeba, to nie ma żadnego znaczenia. I dlatego zawsze od tych naszych właśnie chętnych do wyjazdu na misję, czy księży, czy tych wolontariuszy świeckich, no wymagamy, musisz coś umieć, musisz coś dać z siebie, coś konkretnego, co tym ludziom rzeczywiście jest potrzebne. Co z tego, że ty ich przyjdziesz nawet umiejąc język angielski czy francuski, będziesz ich uczył odmawiania różańca? Dla nich to nie ma żadnego znaczenia, jeśli nie pokażesz, że Bóg rzeczywiście jest Ojcem, który miłuje. I dlatego myślę, że warto sobie uświadomić, a mówię teraz przenieśmy to do tej naszej rzeczywistości codziennej, w której my żyjemy, w której my jesteśmy misjonarzami na co dzień. Co z tego, że ja będę bardzo pobożnie odmawiał nawet pięć tajemnic różańca, czy trzy razy te różańce, na czym polega ta nowenna pompejańska, że się odmawia codziennie cały różaniec, prawda? Co z tego, że ja będę taką nowennę pompejańską codziennie przez 54 dni odmawiał i jak w życiu swoim codziennym, no, jestem nie do zniesienia. Co z tego, że ja nawet najpobożniej odprawię mszę świętą i ludzie się będą zachwycać, o jak ksiądz pobożnie i pięknie mszę świętą odprawia, aż się serce gdzieś nam rozpływa, a w życiu jestem nie do zniesienia. To jest, się nazywa hipokryzja. Dlatego to nasze głoszenie kerygmy tej prawdy o Bogu miłosiernym, miłującym, zbawiającym ma być nie słowem. Używa słów tylko wtedy, kiedy już nic innego nie pomaga. Najpierw muszę głosić swoim życiem. I dlatego, i to ludzie wyczuwają, i to wyczuwają tam. Ja to wyczułem od razu od początku. No pięknie gadasz, ale my cię pooglądamy, jakże jest. Tak mówiąc na góralski, przenosząc tą ich swahili wymowę. Pooglądamy, jak żyjesz. Co z tego, że ja się będę wzruszał modlitwami? Ja nie krytykuję waszego stylu modlitwy, podoba mi się, ja się dobrze czuję, ciepło, ale to wszystko jest drugorzędne, jeśli ja w życiu codziennym jestem człowiekiem nie do zniesienia. To jest właśnie ta misyjność, którą Chrystus nakazał w tym ostatnim poledzeniu przed niebo wstąpieniem, idąc na cały świat, nauczajcie wszystkie narody, przekazując im to, czego ja was nauczyłem, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nawet zastanawiając się na samą tą, bo pierwszym misjonarzem był oczywiście, kto był posłany. Posłany był Syn Boży na ziemię. On był tym pierwszym, największym i jedynym misjonarzem, prawda? Jak on to robił? Nie tylko przez nauczanie. Głosił rzeczywiście przypowieści, nauczał, nawoływał, przypominał przykazania, mówił o tym, ale przede wszystkim co robił? Uzdrawiał, karmił, przytulał, pomagał, odpuszczał grzechy, pocieszał. Był człowiekiem, Bogiem człowiekiem, ale był człowiekiem, w którym się można było zakochać, w jego człowieczeństwie. Jego słowa były tylko uzupełnieniem tego, co robił, tego, kim był, miłością wcieloną. I być może dlatego w naszych czasach tak mocno się podkreśla konieczność tej miłości, okazywania miłości i miłosierdzia w życiu codziennym. I to się okazuje, czy można okazywać w różny sposób. No. I ja stale mam dwie rzeczywistości równolegle. Myślę o tych swoich z pracy na misjach Ad Gentes i myślę o mojej pracy no tutaj, a właściwie nawet o moim życiu dla mojej rodziny, bo to jest najtrudniejsze. Do dzisiaj mam na przykład taki ogromny wyrzut sumienia, tak nie poradziłem sobie z tym do końca, bo kiedy ja w latach 1989-2006 pracowałem w Afryce, Moja mama, szczególnie przez ostatnie kilka lat swego życia, leżała w łóżku, unieruchomiona, ja byłem wielkim misjonarzem. Przyjeżdżałem tak raz na dwa, raz na trzy lata i pamiętam, że ona leżała w tym łóżku, te różańce odmawiała i płakała, i jak ja wyjeżdżałem, a ja byłem wielkim misjonarzem, a mojej matki nie umiałem. I co mi z tego wielkiego misjonarstwa? To jest dla mnie wyrzut sumienia ustawiczny. No to wobec tego wróćmy może do tego, tej jednej z form misji, tej specyficznej, która, jak mówię, no tracić już swoje pierwotne znaczenie, czy jak gdyby się odwraca tak o 180 stopni. Miałem okazję pracować, jak mówię, między 1989 i 2006 w trzech krajach. Pracowałem najpierw przez 5 lat, 6 lat właściwie w Zairze, to jest dzisiejsza Republika Demokratyczna Kongo. Tam zaznaczona jest ta strzałka po lewej stronie, w tym regionie to jest region Szaba. Region bogaty i Katanga inaczej się nazywa, region znany z kopalni miedzi. Zair wtedy, dzisiaj Republika Kongo, jest drugim po Algerii pod względem powierzchni, a pierwszym w ogóle pod względem bogactw naturalnych, z bogactw mineralnych. W całym Zairze jest więcej bogactw naturalnych, mineralnych niż w całej Europie od Portugalii aż po Ural. Pod tym względem Zair jest jednym z najbogatszych państw świata. A jednocześnie należy do tej grupy najuboższych państw świata, jeśli chodzi o populację. Dla porównania, tak jak mówiłem dwie niedziele temu na kazaniu, polski dochód narodowy na głowę mieszkańca statystycznego Polaka jest około 12 tysięcy dolarów rocznie. W Zairze jest to około 150-160 dolarów rocznie. Uboższe tylko od Zairu jest Tanzania, Sudan, Erytrea i Komory. Więc Zair niby bogaty kraj, ale z tych bogactw nie korzysta Zair ani Zairczycy, to korzystają zagraniczne kampanie, jak na przykład na północno-wschodnim krańcu w okolicach tego granicy z Ugandą i Uganda, Ruanda i Burundi. Tam znajdują się złoża mineralne, łatwo dostępne złoża koltanu i niebieskich diamentów. Niebieskie diamenty są używane w produkcji komputerów. To kraje na tym chodzą podobno. Nie wiem, gdzie się tak, jak to się tam używa, ale podobno komunikacja jest błyskawiczna. Natomiast koltan jest używany we wszystkim tym. Jak Państwo mają telefon komórkowy, to gdzieś tu coś jest z koltanu. Koltan to jest taki minerał, który jest normalnie dostępny podobno gdzieś na Syberii i właśnie w Zairze. I żeby te dwa bogactwa mineralne wydobywać w sposób nieograniczony i praktycznie nie płacąc za to, dwie kampanie górnicze, kanadyjska i amerykańska, w tym regionie, na północno-wschodnim krańcu Zairu, no od kilkunastu lat podtrzymują w sztuczny sposób wojny. Dostarczają broni i amunicji, tamte plemiona, między innymi Tutsi i Hutu, się tłuką. No a oni w tym czasie wydobywają koltan i wywożą bez płacenia za to. Oczywiście z tego bogaci się trochę częściowo, powiedzmy, lokalna tam klika polityków. Takim mistrzem w tym okradaniu siebie, narodu i innych to był ówczesny, jak ja tam byłem, prezydent Zairu, Seseseko Mobutu Yakumanza Milele Namilele, tak się nazywa, to już pełna nazwa była, Seseseko Mobutu, ojciec narodu na wieki wieków, taki miał tytuł. No on zmarł w 97 roku, to ciekawe, zmarł w tym samym roku, co księżna Diana zginęła i co zmarła matka Teresa z Kalkuty. Książę i żebrak zmarli i teraz ktoś się okazał księciem, kto żebrakiem naprawdę. Ale to takie dygresje. No więc ten Zair z jednej strony bogaty jest, z drugiej strony no, ogromnie biedny. To są ludzie, którzy... Pokażę, może powiem później, jak będzie czas, jak to wygląda na przykład, że są rodziny i to sporo rodzin, gdzie dzielą się na trzy grupy. Ja miałem taki przypadek z dziewczynką, którą tam pomagałem jej płacić za szkołę. Miała przyjść w poniedziałek po pieniądze, nie przyszła. Spotkałem ją we środę, mówię: ty mami, czemu nie przyszłaś w poniedziałek po pieniądze na szkołę? A no bo przyszłam ze szkoły i byłam głodna, położyłam się spać. I to mnie zaskoczyło, że ona mówi: położyłam się spać, bo byłam głodna. Ja mówię: no jak to, jak się jest głodny, to się je, a nie kładzie się spać. A nie, nie baba, bo baba to znaczy ojcze. A nie, nie baba, bo to u nas jest 12 w rodzinie i myśmy się podzielili na 3 grupy. Pierwsza czwórka jest w poniedziałek, druga czwórka jest we wtorek, trzecia czwórka jest we środę. Moja kolejka przypada we środę i w sobotę. I to jeden posiłek. I później poszedłem po rodzinach i tak w wielu rodzinach było. Że w poniedziałek jest jedna grupka, jedna część rodziny, wtorek druga, w trzecim, we środę trzecia grupa. A i to jest taka miska takiego ugali, to się nazywa, w Zairze nazywa się to ugali, w Tanzanii nazywa się bukari, czyli to jest mąka maniokowa zmieszana z mąką kukurydzianą, zasypana na gotującą się wodę i z tego się robi taka sapka, ona później twardnieje, to się tak palcami tam uzwija taką kuleczkę. Jak jest sól, to jest posolony, jak nie ma soli, to nie jest słone. Do tego tam lebiodę ugotują i to takie coś, to się je raz na 3 dni coś takiego. No ale to może nie trzeba aż tak bardzo w to pójść. W każdym razie ta bieda jest widoczna niemalże na każdym kroku. I to nie jest bieda, która jest wynikiem, powiedzmy, lenistwa. To jest przekonanie takie, że no oni nic nie robią, no to są biedni, to nie, nie. Bieda jest efektem najczęściej albo klimatycznych warunków, jak na południu Tanzanii miałem okazję widzieć, jak ludzie czekali na jedzenie, bo od 2 czy 3 lat wtedy nie padało, no i nie mieli nic. Nie mieli po prostu nic. Misjonarze sprowadzili statek do Mtwary, sprowadzili statek z ryżem z Europy i dzielili. Więc ten Zair to był lata 90-96, tam uczyłem w seminarium w miejscowości Kolwezi, która jest pokazana właśnie tą strzałką na dole. To Kolwezi to jest takie dosyć duże miasto, około 200-250 tysięczne, ale w Zairze, jak pamiętam, największą problemem to byli niestety żołnierze. Zair jest krajem dużym, ogromnym, 50 razy większym niż Belgia, to była kiedyś kolonia belgijska. No i Zair jest krajem, którym się nie da rządzić, to tam żołnierze rządzą. Tak. Najczęściej to jest tak, że te władze polityczne przenoszą tych żołnierzy z północy na południe, ze wschodu na zachód, a oni sobie już tam później w obcym terenie już sobie sami wypłacają. No i rabują co się da. Ja pamiętam, kiedyś jechaliśmy tak z księdzem Juliuszem Boroniem, jechaliśmy po Wielkanocy, w drugą niedzielę Wielkanocy, jechaliśmy z takiej stacji misyjnej. Zatrzymali nas żołnierze, kazali wysiąść z samochodu, zostawić ten kluczyk w stacyjce. I zauważyłem, że oni mają takie karabiny maszynowe, made in Poland, Łucznik. No to była fabryka do produkcji maszyn do szycia. Łucznik, prawda, to produkowali maszyny do szycia. I tak sobie wtedy pomyślałem, o głupio by było zostać zabity z polskiego karabinu. No głupio by było. No. Więc to jest Zair, tam jak mówię w Kolwezi uczyłem w seminarium. Językiem oficjalnym w całym Zairze jest język francuski, bo to jest język byłych kolonizatorów. Chociaż na terenie Zairu jest ponad 360 języków lokalnych. Jest więcej języków niż dni w roku. I na tym terenie Szaby, gdzie ja tam pracowałem, taki niewielki w sumie teren, no to ludzie się posługiwali językiem Swahili, tym zairskim Swahili, Chiluba, Lunda. Także to tam trzeba było się tak operować. To nie są narzecza, to są rzeczywiście różne języki. Ludzie mówiący w Lunda nie dogadają się normalnie z tymi, którzy mówią Swahili. To są dwa różne języki. Z Zairu przeniesiono mnie później, przyjechałem przez Zairu, przez Zambię samochodem, to tam sam pamiętam, takim Toyotą Land Cruiserem, do Morogoro, to jest ten drugi kraj w Tanzanii, bo tam w 1996 roku, właściwie 2 lata wcześniej, w 1994, otwarto seminarium duchowne, od Salwatorianie, moje zgromadzenie, otwarli seminarium duchowne, bo problem był w tym, że było dużo powołań i w tych seminariach były 3 seminaria duchowne w całej Tanzanii. Było no, zagęszczenie, tam nie chcieli przyjmować tych zakonników, więc salwatyrianie powiedzieli, dobrze, to my wybudujemy seminarium, zapewnimy kadrę profesorską i wtedy ci zakonnicy z różnych zgromadzeń będą mogli u nas się uczyć. Tak też zrobili. Jak ja tam przyjechałem, no to w Morogoro w salwatorianie wybudowali przy pomocy całego zgromadzenia, na całym świecie, wybudowaliśmy seminarium wartości około 10 milionów deutschmarek. To był taki duży kampus, jest to dzisiaj taki duży kampus z salami wykładowymi, z biblioteką, z takimi mieszkaniami dla nauczycieli, dla studentów, ale się później okazało, że niektóre zakony chciały i sobie same budowały w okolicy, tam w promieniu kilku kilometrów, budowały sobie domy wychowawcze, czyli ich nie seminaria, a studenci od nich do nas dojeżdżają na rowerze codziennie tam 2, 3, 4 kilometry. W sumie jak ja tam byłem, wyjeżdżałem w 2006 roku, to było 27 zgromadzeń zakonnych, które miały swoje domy zakonne w okolicach tego kampusu i oni dojeżdżali do nas na wykłady, na zajęcia, a u siebie mieszkali. I w tym seminarium wtedy było około 300-350 kleryków zakonnych. Później chcieliśmy to podnieść rangę, więc seminarium zostało już, jak ja tam byłem, to był taki proces transformacji, żeby to zostało, najpierw zostało to uznane, to seminarium jako dział, czy wydział, czy oddział Uniwersytetu Rzymskiego Augustianum. I myśmy przez jakiś czas byli oddziałem Rzymskiego Uniwersytetu Paskiego Augustianum, ale tego nie chciały uznać władze lokalne tanzanijskie, więc już po moim wyjeździe, jak ja wyjechałem w 2006 roku, to seminarium zostało uznane jako część Uniwersytetu Dar es Salaam. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Dar es Salaam. W tej chwili jest to nie tylko Wydział Teologiczny i Filozoficzny, ale tam też rozwinięto i uczą geografii, uczą historii, uczą ekonomii i w tej chwili oprócz tych 300-350 kleryków w tym seminarium, które obecnie jest już częścią uniwersytetu, studiuje 3,5 tysiąca ludzi świeckich. Także to się stało takim, powiedzmy, już uniwersytetem. Oprócz tego, teraz można przejść następne to jest właśnie, jedno do tyłu, to jest właśnie seminarium w Zairze, gdzie uczyłem, to jest seminarium w Zairze, to lata 90-96, z takimi dwoma, to nie są seminarzyści, no są klerycy, to są chłopcy, no to za chwilę troszkę więcej o tym, może następne. To jest seminarium właśnie w Morogoro, w Tanzanii. To też dziećmi, no ja i w Zairze, i w Tanzanii miałem takie grupy dzieci, którym płaciłem szkoły, to o tym może za chwilkę. To dzieci bardzo, one do nauki, to tutaj mówię dzieciom, nie chce się uczyć, to narzekają, ale tam jakby się mogły uczyć, to no, a szczególnie dziewczęta. Akurat ta dziewczynka, to ona, najpierw ona przyszła, ta starsza poprosiła, czy ja bym jej, baba Kazimbili mi mówili. Baba to jest ojciec, Kazimbili, bo nie umieli wymienić Kazimierz. W języku Swahili wszystkie słowa kończą się na samogłoskę. Baba, Yetu, Ulije, Minguni. Wszystkie słowa kończą się na samogłoskę. Moje słowo jest Kazimierz, to dla nich niewymowialne, nie do wymówienia. Tak jak dla nas niektóre węgierskie słowa są nie do wymówienia. Więc to Kazimierz zrobili na Kazimbili. Kazimbili to akurat też, jeśli mogę się tak tego, no, miałem nie robić wodotrysków, ale Kazimbili to znaczy w języku Swahili wtorek. Tak, bo Kazimodzia to jest pierwszy dzień pracy. Kazi to jest praca, modzia to jest pierwszy. Pierwszy dzień pracy Kazimodzia. Kazimbili, drugi dzień, bili to jest dwa. Drugi dzień pracy, Kazitatu to jest trzeci dzień pracy i tak dalej. Więc Kazimbili to jest akurat wtorek. No i ona mówi tak, baba Kazimbili, czy ja mogę się przyłączyć do twojej grupy? Ja bym chciał, żebyś mi tu szkołę płacił. No, a ja mówię, no ale wiesz, że to nie jest tak. No tak, ale ja jestem sierotą, ja nie mam ojca, tam matka nas wychowuje, jest nas sześcioro w domu. No to się zgodziłem. No to za jakieś parę miesięcy, jak już pierwszą tam semestr przeszła i pokazała świadectwo, to już urodziła swoją młodszą siostrę, że ona też chce. No. Może następne zdjęcie. To jest taka ciekawostka właśnie z Tanzanii, w Morogoro. To jest taki obóz przesiedleńczy, wybudowany przez Polaków w 1943-1944 roku przez polskich harcerzy. Dzisiaj był taki patriotyczny wątek w tym, co pan Kabat mówił. Ci ludzie, którzy zostali deportowani na Syberię, mężczyźni zostali wzięci do armii andersowskiej, kobiety z dziećmi. No, Anglicy zgodzili się ich przyjąć, ale te Anglicy nie chcieli ich u siebie przyjąć w kraju, w Anglii, więc ich tak porozsyłali po swoich koloniach. I dlatego mieliśmy obozy deportowania w Indiach, na Nowej Zelandii, w Australii, w Tanzanii, w Republice Południowej Afryki i w takich właśnie egzotycznych krajach. Tutaj w Morogoro był właśnie taki jeden z niewielkich obozów. Tam mieszkała młodzież kilkunastoletnia, 12, 13, 14-letnia. Przez 3 lata mieszkali, wybudowali tam kościół. Do dzisiaj w tym kościele jest w głównym ołtarzu mozaika przez tych harcerzy robiona, mozaika Matki Boskiej Częstochowskiej. W tej chwili ten ówczesny obóz deportowanych służy jako szkoła średnia prowadzona przez siostry zakonne. No i to się nazywa Polskie Osiedle w Morogoro. Ta siostrzyczka to też jest Polka. Ona pracowała u nas w seminarium. No, a to właśnie ta broda taka tam jest taka. To też jest taki gadżet misjonarza. No. Tak. To jest właśnie taki polski akcent w Morogoro. Zresztą do dzisiaj taka ciekawostka. Ja mieszkam na Topolowym. Okazuje się, tak się kiedyś zgadałem, moja sąsiadka, pani doktor Halinka, starsza kobieta, ona tam była jako dziecko w tym obozie w Morogoro. I my tak planujemy, że może jeszcze tam pojedziemy sobie odwiedzić. Proszę bardzo, następny. To jest trzeci kraj, w którym pracowałem. To są Komory. Komory składają się z 4 wysepek. Ngazidzia, Anjouan, Moheli i Mayotte. Te 4 wysepki w 60-tych latach, pod koniec lat 60-tych się podzieliły. 3, czyli te Ngazidzia, Moheli i Anjouan utworzyły federację wysp i nazywa się to Islamickie Państwo Komorów, Islamicka Republika Komorów. Natomiast Mayotte opowiedziała się, że należy do Francji i tam jest Francja. I tam są francuskie, były wtedy francuskie franki, jak ja tam byłem, dzisiaj są euro, francuska administracja, francuskie szkoły. Tak. Chociaż miejscowość to są ludzie, to oni się nazywają Maorysi. To są ci miejscowa ludność. Taka ciekawostka, jak tam poleciałem w 97 roku, pierwszy raz poleciałem do Moroni, bo tam pracował jeden z moich współbraci, ksiądz Jan, który przyszedł mi o pomoc, bo on chciał jechać do Europy. No więc Moroni poleciałem właśnie na tą Mayotte. Wtedy jeszcze Polska nie należała do Europy. I na lotnisku na Mayotte była taka historyjka, że są 2 przejścia dla tych z paszportami europejskimi, czyli dla Europejczyków, i dla tych z paszportami nieeuropejskimi, czyli dla nieeuropejczyków. No ja sobie wyjmuję swój paszport, mówię, no mój paszport nie jest europejski, no ja jestem Polakiem. I ja sam stałem w tym, nie było kolejki, bo byłem tylko jeden, do tego przejścia właśnie dla nieeuropejczyków, a tam dla Europejczyków stali wszyscy ci Maorysi, czarni, w czelabijach takich białych. To wszyscy Europejczycy, no ze 100% z krwi i kości Europejczycy. No. No to była paranoja. Sam się, to jest kurczę paranoja i hipokryzja historii. No. Ja urodzony w centrum Europy, geograficzny centrum, ja jestem nieeuropejczykiem. No. No więc to było trzecie kraje. Tam przez 10 lat, prawie 10 lat dolatywałem, bo to tak było, że pracowałem w tym Zajrze w seminarium, nie w Zajrze, tylko w Tanzanii w seminarium, a na wakacje, na okres czerwiec, lipiec, sierpień, to jest akurat taka pora chłodna dosyć, latałem właśnie na te Komory. Ksiądz Jan, który pracował w Moroni, mógł mi wtedy posłać czy na Anjouan, czy nawet na tą Mayotte, bo tam też był kościół. Był jeden kościół taki główny w Moroni, na Ngazidzia i niewielki kościółek w Anjouan, tak w górach. Na Moheli byłem raz taką z mszą świętą, ale tam było dosyć trudno, nie było katolików. Pamiętam pierwszy raz, jak przyleciałem tam, jacyś znajomi mnie tam odebrali. Poszedłem do takiej rozlatującej się kaplicy i na mszy świętej była koza. to jedyna, jedyna żywa istota, która przyszła na mszę świętą. Ta Republika Islamicka jest w 100%... Co? No tak, Republika Islamicka jest 100% muzułmańska. Nie wolno się tym Komoryjczykom nawracać na katolicyzm. Nie wolno, nam nie wolno było nic na temat religijny mówić poza kościołem, poza misją. Jak ten ksiądz pierwszy raz, jak ten ksiądz jechał do Rzymu, ostrzegł mnie bardzo mocno, mówi, jak będą tu chodzić tu ludzie, będą próbowali coś tam cię naciągać na tematy religijne, wiedz o tym, że może się to skończyć tym, że cię wywalą stąd, że zostaniesz wyrzucony i to w brutalny sposób. I rzeczywiście raz już, któryś raz jak tam przyjechałem, przyszedł taki Komoryjczyk i mówi, proszę księdza, no ja jestem nawróconym, ja jestem katolikiem, ja pracuję, dużo z nich pracowało, a we Francji pracuję. I mówi, ja pracuję we Francji, ja się tam nawróciłem, ja jestem katolikiem ochrzczonym, pokazuje mi certyfikat chrztu. Ale ja nie mogę tu przyjść do kościoła, a chciałbym, żeby mi ksiądz udzielił komunii. I ja tak z ręką na, znaczy się z sercem na ramieniu poszedłem do kościoła, wziąłem komunikant, no znaczy się do bursy, przyniosłem mu i udzieliłem, ale nie wiedziałem, czy efektem nie będzie to, że na drugi dzień mnie odwiozą na lotnisko i wykopią. Komoryjczykom nie wolno się nawracać. On mówi, proszę księdza, gdybym ja przyszedł do kościoła, to ksiądz będzie miał trudności, księdza stąd wywalą, a mnie rodzina zabije. Taka jest wolność religijna tam. Chociaż ludzie, no ja mam dobre wspomnienia z tych prawie 10 lat tam dojazdu. Bardzo tacy życzliwi. No, ja mieszkałem w takim domku już później na wzgórzach Kartali, bo na środku tego, tam gdzie Dangazidzia jest, to jest niewielka wysypka, ona ma 30 km z północy na południe i 15 km ze wschodu na zachód. I w tym środku tam jest widoczne, jest Kartala. Kartala to jest największy krater o największej średnicy na świecie. On ma 8 km średnicy. I to jest krater wulkanu, który no jest czynny, nie wybuchowy, ale nadal czynny. I ja mieszkałem właśnie później na zboczach tej Kartali tam. Taki, bo tam było chłodniej, tam taki domek był. I gospodarz, który pilnował tego domu, no był bardzo serdeczny, bardzo życzliwy. Myśmy go nazywali, nie wiem skąd mu się tak wzięło, ale to myśmy go nazywali stek, czyli jak schab. Ale fajny człowiek i bardzo życzliwy. Jedną rzecz tylko pamiętam, jak ja tam miałem tam psa i temu psu przywoziłem z dołu z misji, przywoziłem coś do jedzenia, no i tego tam psa karmiłem, pogłaskałem. Później tam on przychodzi, ja mu chcę rękę podać, on mówi, no wiesz co, umyj najpierw rękę. Ty dotykałeś psa, dla mnie to jest zwierzę nieczyste. Pomyślałem, no właśnie, no ma rację, nie? I on mówi, no wyobraź sobie, ja bym mógł dotknąć węża i tego i później rękę ci podać. Jak byś się czuł? Tam nie ma węży, bo na Komorach nie ma węży, to węże zostały wytłumione. Ktoś tam kiedyś przywiózł pod koniec XIX wieku przywiózł te zwierzęta, które zwalczają węże, no i węże wyginęły z Komorów. Ale mówię, no pamiętam, to są... Więc po co my tam jesteśmy na tych Komorach na przykład? Bo oprócz tego, że są rodowici Komoryjczycy, którzy nie mogą się przyznać do chrześcijaństwa, nawet jeśli są katolikami, no to są przybysze z Madagaskaru, bo niedaleko jest Madagaskar, i przybysze z głównego lądu z Afryki. To są ludzie, którzy przyjeżdżają tam przede wszystkim na handel. Tak mówię, a mnie to porównuje, w Polsce w latach przedwojennych, kto prowadził biznes? No, Żydzi, naród wybrany. W Tanzanii biznes jest skupiony w rękach Hindusów. Na Komorach biznes jest skupiony w rękach Malgaszów. No i ci Malgasi z Madagaskaru, oni przychodzą, także parafia w Moroni na tej Ngazidzi, no ma jakieś 40-50 katolików. W tej chwili w tej parafii tam została utworzona, bo wtedy jak ja tam byłem, to była administratura apostolska Wysp Komorów i to należało do diecezji Ambandzia na Madagaskarze. W tej chwili została ta administratura apostolska podniesiona do rangi biskupstwa i te cztery wysepki są biskupstwem, są diecezją. Mój były uczeń z początku lat 90., którego uczyłem w Zairze, Charles Mahuza Java, został tam biskupem. Ja go tam chyba 3 lata temu odwiedziłem. On jest pierwszym biskupem i ma chyba, ma dosyć dużą tę diecezję, bo na 4 wyspach, ale ma tylko, oprócz niego jest jeszcze 3 księży. Więc w sumie ich tam 4 księży w tej diecezji, która obejmuje te 4 wysepki. To są Komory. I jak mówię, ja tam co roku na wakacje dojeżdżałem, tam wtedy jeszcze pracował ksiądz Jan Szpilka, ówczesny administrator, także to miałem takie raczej powiedzmy wakacje. Z takich, ja wiem, ciekawych, nieciekawych, w 2004 roku miałem przylecieć do Polski na ślub swojej siostrzenicy. Wszystko już kupiłem, bilet, byłem cały taki podekscytowany, że polecę, to stamtąd się jechało przez Jemen, gdzie w Sana, to jest stolica Jemenu, tych pasażerów sprowadzano do podziemnego hotelu, hotel 12 pięter w dół i tego, to tam innym razem. Ale właśnie miałem lecieć do tej Polski, okazało się, że wulkan z takich małych kraterów rozsianych po wyspie wypluł tam taką lawę i ta lawa przelała się przez pas startowy i przez 3 miesiące samolot nie mógł ani startować, ani lądować. Mój wyjazd na ślub do siostrzenicy spełznął na niczym, pieniądze mi oddam. Może następny, proszę. To jest właśnie z tego, z wysepki Anjouan, gdzie jest, mówię, taka niewielka grupa tych Maory, tych z Madagaskaru, Malgaszów, to są po mojej lewej ręce i tam z tyłu za mną stoi właśnie Tanzanijczyk, a obok stoi taki Włoch, który przyjechał odwiedzić swojego brata, ten jego brat tam o 25, wtedy już 25 lat, teraz będzie już 30 kilka lat, pracuje na Anjouanie jako lekarz i leczy trąd. Tam nadal na Anjouanie są trędować i on ich tak rozpoznaje, on ich zbiera i leczy. To leczenie nie jest trudne, to jest podanie kilku antybiotyków przez jakiś okres czasu i można to wyleczyć. No ten człowiek praktycznie poświęcił całe swoje życie dla tych chorych, trędowatych mieszkańców Anjouan. Tam ma swój szpitalik. No a ja tam dojeżdżałem z taką mszą. Piękne miejsce. Gdybym jeszcze teraz mógł, przekonuję się coraz, to znaczy tak sam się przekonać, że mogę, pojechałbym tam i tam bym został. Proszę następne zdjęcie. To jest właśnie z tej głównej misji na Komorach w miejscowości, która się nazywa Moroni. Moroni to jest stolica Komorów. Komory mają około 800 tysięcy mieszkańców na tych 4 wyspach, jeżeli liczyć tą Majotę również do Komorów. Ale jak mówię, nie ma tam ani jednego katolika. Natomiast ci wszyscy, którzy to są albo Malgasze, albo właśnie Zairczycy, albo z Burundi, z Rwandy uciekli po tej właśnie masakrze w tych krajach Burundi i Rwandy, schronili się na Komorach. I Malgasze z Madagaskaru. Ta wspólnota tam w Moroni, jak mówię, około 45-50 ludzi. I ten koło mnie stojący, to jest właśnie po lewej mojej stronie, jest ksiądz Jan, i nasz ówczesny generał, który nas wizytował. Więc tam to było w latach chyba, 2001 czy 2002 jakoś. Miejsce jest ciekawe z tego względu, że Moroni, to miasteczko, stolica tego państwa islamickiego, to niewielkie miasteczko, o 20-25 tysięcy ludzi. Ale w tym 25-tysięcznym miasteczku jest ponad 400 meczetów. Meczety wielkości tego podium, to taki najmniejszy, jaki mi się udało odwiedzić, do meczetu, który został wybudowany przez Saudi Arabię, to znaczy Arabię Saudyjską, za 15 miliardów dolarów. Na ten meczet sprowadzano biały marmur z Włoch. I wybudowano piękny meczet, który może pomieścić naraz 5 tysięcy mężczyzn. Kobieta nie ma prawa wstępu. 15 miliardów dolarów włożono w budowę meczetu. Natomiast nie mają szpitala. Malutki szpitalik prowadzimy my, katolicy, właśnie tam przy naszej misji, gdzie ludzie przychodzą po pomoc, bo szpitala nie ma. Wybudowano im meczet za 15 miliardów dolarów. No, do meczetu mężczyzna może wejść, nawet taki nieobrzezany jak ja, tylko musi zdjąć buty i włożyć czapkę sobie na głowę, taką kofiję. Do meczetu tam nie ma prawa wejść kobieta. I gdyby próbowała wejść, to jest to jedyna rzecz, rozwiązanie, śmierć na miejscu. No i te komory tak właśnie wyglądają. Myśmy mieli taki kościółek, powiedzmy niedaleko portu, i w tym kościółku no, przychodzili, bo niedaleko była szkoła, która wcześniej była prowadzona przez Francuzów, bo komory były kolonią francuską, więc była szkoła średnia prowadzona przez kościół francuski, ale później zostało to przejęte przez państwo, no i tam się uczą, młodzież komoryjska się uczy, więc tam bardzo często nauczyciel przysyłali z tych uczniów, idźcie tam do kościoła, zapytajcie się, niech wam ksiądz opowie o tym, co tam w tym kościele jest. I tego. Ja na przykład bardzo lubiłem tej młodzieży, to taka 16, 17, 18 lat, młodzież maturalna, opowiadałem im, a to tak, wiemy, to jest Maryja, to jest matka proroka Jezusa. Prawda? I oni nawet wiedzą, że ona jest niepokalana. I wiedzą i wierzą, że Matka Najświętsza jest niepokalana. Że ona w sposób nadzwyczajny, niezwykły zrodziła proroka Jezusa. Chociaż największym prorokiem jest oczywiście Mahomet. Prawda? No i wiedzą o tym, dlaczego ten Jezus został ukrzyżowany i tego, i takich rzeczy, no sporo takich. Ale były też takie wypadki, dach na kościele jest blaszany, i nie ma sufitu, tylko jest samą blachę widać od środka, no to jak nam chcieli dokuczyć, no to rzucali kamienie na tą blachę i no, łomotało to i dudniło. Zresztą jak deszcz padał, to też. Także ja tam na przykład no, chodziłem w takim białym habicie, którym mógł spełniać rolę również i sutanny. No i chodząc dookoła tego kościoła, tam zaraz jest ten szpitalik, jest prozorium, jest taka porodówka dla kobiet, no więc chodziłem tam, odmiałem różaniec i nieraz przychodzili do mnie i mówią, no wiesz, no szkoda, że ty nie jesteś islamitą, że nie wierzysz prorokowi Mahometowi, bo byś poszedł do naszego nieba. Jesteś taki pobożny. Nawet tasbiri odmawiasz cały dzień. Tasbiri to jest ich różaniec. Różni się tym, że my mamy te 50, oni mają 100 paciorków, właściwie 99. I każdy z tych paciorków, z tych kuleczek, to jest imię Boga, czy przymiot Pana Boga. I oni cały dzień chodzą i te przymioty, imiona Boże wymawiają, prawda, recytują. Proszę sobie spróbować kiedyś wypisać, czy wypiszecie 99 imion Boga. Oni to wymawiają. Dlaczego 99? Bo według ich przekonania to ostatnie setne zostanie każdemu objawione w momencie śmierci. Ciekawe, że wśród tych imion Boga, ja rozmawiałem z nich, pytałem, nie ma tego, że no Bóg jest wszechmocny, Bóg jest potężny, Bóg jest stworzycielem. Tylko nie ma, Bóg jest miłością. Nie ma wśród tych imion Boga. No ale ludzie raczej pobożni i tacy no, serdeczni, ale no mają taki, teraz jest chyba jeszcze gorzej, ja tam byłem, jak mówię, 3 lata temu odwiedzić tego swojego ucznia, byłego księdza biskupa Karola, no to się już bardziej bałem. Wtedy w latach 2000, tam jak jeździłem poprzednio, to nie miałem strachu, nie miałem lęku. W tej chwili 2000 chyba to było 14, 15, no już się troszkę bałem, bo rzeczywiście sytuacja się zmieniła. Może następny, proszę. I teraz się zaczyna coś, czego właściwie to nie miałem zamiaru pokazać. Trzeba go jeszcze raz kliknąć, bo niektóre się zaczynają. Przyjdzie pomalutku. Coś, co właściwie jest takim momentem, zaciął się, no to znaczy nie mamy oglądać. Chciałem pokazać właśnie troszkę z tej tak zwanej biedy, ale to jak mówię, znaczy dla coś tam było. Nie, następne. No przyjdzie, jak przyjdzie. Z tej biedy, która się tam, no taka jest ewidentna. Ja to raczej pokazuję dzieciom w szkole, żeby ich troszeczkę poruszyć, bo tak ich pytam, czy oni coś, czy to już przychodzi, tak. Zazwyczaj dzieci nie chcą się u nas uczyć, prawda. To jest u góry po lewej jest nasza szkoła, po prawej na dole jest ich szkoła. Nie mają zeszytów. Książki nieznane, pióro, ołówek. Większość dzieci w Tanzanii i w Zairze nie wie, co to jest radio. Nie mówiąc o telewizorze, komputerze, telefonie komórkowym. Większość nigdy w życiu nie widziała światła elektrycznego. Szkoła to jest najczęściej takie uklepane boisko pod drzewem. Najlepiej do tego nadaje się drzewo mango, bo ma taki bardzo gęsty cień, takie duże, grube, mięsiste liście i daje dobry cień. I tak właśnie się uczą pisać, pisząc palcem po ziemi. Większość dzieci, również i dorosłych bardzo często, nie zna, nie wie, co to są buty. Ale ci ludzie nie mają takich problemów jak najmniejsza umieralność z powodu raka, nie raka, tylko z powodu zawału serca, to właśnie są tamte kraje. Oni nie znają zawału serca. Oni nie umierają z powodu, powiedzmy, obezity, to znaczy, no, że są grubi, prawda? Nie są, nie, to są ludzie, którzy w tym buszu, gdzie no się jedzie, no to proszę może następne, to ci ludzie żyją w sposób no, blisko natury i właściwie blisko Pana Boga. My się mamy problem, bo my grymasimy, to mówię dzieciom, grymasimy przy jedzeniu, dla nas jedzenie, a to mi się nie smakuje, to mi się nie podoba, to tego to mam. A oni tam nieraz, jak mówię, czekają nieraz godzinami, dniami. To jest właśnie zdjęcie, które zrobiłem na południu Tanzanii, kiedy tam był ten głód trzy lata bez deszczu. Czekali dwa dni na miskę ryżu, którą mogli później ugotować coś tam, żeby zjeść. No. Chorobą, która tam jest, no do dzisiaj istnieje, nie powiem, że jest to epidemia jakaś, może następne, ale jest to choroba, która do dzisiaj istnieje. To jest choroba, która się nazywa kwasiokoro, skazany na śmierć. Kliknąć jeszcze raz, żeby się tam napis pojawił. Kwasiokoro to jest skazany na śmierć, ale to właśnie jest zagłodzony. W ostatnim stadium głodu to nie można nic pomóc. To dziecko umarło, to jest 14-letnia dziewczynka, zmarła z głodu. No nie można nic pomóc, bo organizm nie przyjmuje. Organizm wymiotuje, jak się mu podaje tego. I ja pamiętam takie wypadki, nie było tego aż nagminnie dużo, no ale to pamiętam takie przypadki, bo to przynoszono do tego, do sióstr. No i nie wiadomo było, co robić. To dziecko, no kwasiokoro, skazany na śmierć. Tak z danych statystycznych, jeśli mogę powiedzieć, to 35 tysięcy dzieci co roku, przepraszam, codziennie 35 tysięcy dzieci w skali świata umiera z głodu. 35 tysięcy codziennie. Mówiąc inaczej, co dwie sekundy ktoś na świecie umiera z głodu. Raz, dwa, śmierć z głodu. Raz, dwa, śmierć z głodu. Taka jest rzeczywistość. No my sobie z tego nie zdajemy sprawy, no ale takie są fakty. Ja tego nie mówię, żeby je wzbudzać jakieś takie niezwykłe uczucia, poczucie winy, bo my najczęściej nie jesteśmy za to winni. No ale nieraz no, mam wrażenie, że nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo jesteśmy no, błogosławieni tym, co mamy. Myśmy się tak nauczyli narzekać tego, no, że to tu taka bieda, tego. Nie mamy biedy, nie mamy biedy, to przyjdzie. Do dzieci nieraz o rodzicach właśnie, że to rodzice są nadopiekuńczy i tego. Te dzieci nie miały rodziców, rodzice zmarli i tego. Taki pamiętam przykład, bo chyba za długo ględzę, to będę kończył. Taki pamiętam przykład właśnie z Zairu. Przychodził do mnie na mszę świętą o 6 rano, bo tam codziennie o 6 rano jest jasne, o 6 wieczór jest ciemno. To jest niedaleko równika, więc nie ma tych zmian czasu jak u nas. To jest przygnębiające o 3 po południu, robi się ciemno. Więc przychodził do mnie o 6 rano na mszę świętą taki Bonaventura. 7 lat może, 7 może 8. No nie miał rodziców, rodzice zmarli na AIDS. On mieszkał niedaleko kościoła w takim szałasie. I przychodzi raz taki wymęczony, wymordowany. Tak widać, że coś mu nie dolega i tego oczywiście na bosaka. Pytam się, bo na awantura co się dzieje? A, bo baba, bo tego robaki mi dokuczają. Ja mówię, dobra, bo na awantura po mszy świętej pójdziemy, odrobaczymy twój dom, twój szałas, bo tam robactwo tego, ja wezmę tego bejgona, ten szpreja i to. A, to nie te robaki, to te. I wyjmuję z nosa taką białą bliznę. Takiego robactwa. No tak był zarobaczony, a to z tego, może następne, że po prostu chodzi na bosaka. I te jajeczka tego robactwa przez te poranione stopy dostają się do organizmu. No i w organizmie no, się rozwijają i tak to wygląda. Także ta bieda jest taka różnorodna. Ja dałem mu, może jeszcze raz, ze dwa razy kliknąć, bo kto chce przeskoczyć, to jest właśnie jak się dzieci bawią. To jest właśnie zdjęcie z tego, gdzie tam są te kopalnie diamentów i tego koltanu. Ale jeszcze jedno takie zdjęcie, którym może na zakończenie chciał pokazać. Może kliknąć tam jeszcze raz. Te dzieci, ta bieda, no w różny sposób się, o właśnie, u nas dzieci tam mają problem, bo mama kupiła takie buty, a on chciał inne. A oni tam się przed tym robactwem właśnie tak chronią. Takie sobie robią łapcie z butelek po wodzie sodowej. No i stąd mówię, no wśród takich ludzi, co ja im będę mówił na temat Pana Jezusa uczył ich różaniec odmawiać. Jak on przyjdzie, takie dzieci, no dzieci są najbardziej bezpośrednie, to takie najbardziej wzruszające słowa, przychodzi dziecko i one zawsze dwoje, nie tak jedną rękę, dwie ręce dają. Baba ndzia utuhurumije. Baba to znaczy ojcze ndzia, głodny jestem, utuhurumije, zmiłuj się. Właśnie tą taką grupę, w Zairze miałem 52 dzieci, w Tanzanii trochę mniej, ale no płaciłem im szkołę. Płaciłem im szkołę i mówię, nie będę wam dawał jedzenia, bo jak ja was teraz będę karmił, to dopóki ja tu jestem, to będziecie się dobrze mieć, będziecie sobie tego, a jak ja wyjadę, to umrzecie z głodu. Jedzenie masz sobie znaleźć sam. Ja ci zapłacę szkołę. No i tak to pieniądze, co tu z Polski zbierałem, woziłem tam, płaciłem im tą szkołę, ale one chciały, one się zgadzały na to, żeby, no i to jedzenie, jak mówię, no raz na trzy dni gdzieś tam jadły te dzieci i tego, ale do szkoły to jakby mogły to, no cały dzień by w szkole siedziały. I dlatego na przykład tam największą pomocą, jaką można udzielić, no to właśnie jest zakładanie sierocińców, szkół, takich ochronek, gdzie się przysposabiacie, gdzie się te dzieci przygarnia, no bo one wtedy rzeczywiście no, wiedzą, po co żyją. No to szczególnie dziewczęta. Dziewczęta praktycznie nie mają szans na jakąkolwiek naukę, jeśli ktoś się nie znajdzie, kto im pomoże. Najpierw zawsze chłopak. Chłopak jest tam no, w uprzywilejowanej pozycji. Może tyle, bo to już za 15:09 to was zanudzę. I jak mówię, wracając do początku, żeby tak ładnie obgarnąć. Ja mówiłem na temat tej misji Ad Gentes, czyli misji do pogan, która jest jednym ze sposobów, czy jednym z rodzajów misji. Cały Kościół jest misyjny, cały i wszędzie. My także jesteśmy misjonarzami. To jest pierwsza myśl. Druga rzecz, nasza misja to nie głoszenie słowa. Nasze misje to życie. Słowo nie ma znaczenia, jeśli nie ma przełożenia na życie codzienne. Jeśli my żyjemy w sposób, który nie przystaje do naszych słów, to nasze najpiękniejsze słowa, najpiękniejsze uwielbienia i hosanna i alleluja będą hipokryzją. Ja nie oskarżam nikogo, tylko mówię, no trzeba to sobie zawsze pamiętać. Amen. Tum sifu Jezu Chrystu. Milele na milele, amina.
Milele na milele,
a jeszcze, żeby ładniej było, to tak znak krzyża też ładnie to wygląda. Kładzina la baba, na la młana, na la rocho, mtaka tifu, amina.
Amin.
Nauczcie się, to będziecie mogli w czasie uwielbienia. No, ojcze nazwasz, baba jetu ulijem binguni, dzina la kolitu kuzłe.
Mamy nagrane, ojcze.
To pięknie.
Bóg zapłać. Serdeczny Bóg zapłać.